Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w szczególnym dniu, w Niedzielę Palmową, w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Kościoły wschodniej tradycji bizantyjskiej na Ukrainie w poniedziałek zaczęły Wielki Post. Z tej okazji w cotygodniowym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk zachęcał do podejmowania wysiłków, aby uwalniać swoje serca od zła, nienawiści i wewnętrznej okupacji przez wrogą propagandę poprzez wzajemne pojednanie. Zwierzchnik grekokatolików w napadniętym przez Rosję kraju nawiązał też do słów papieża Franciszka. Arcybiskup Szewczuk po pierwsze jednak podkreślił swoją bliskość z ofiarami ostatnich nalotów dokonanych przez agresora. Dziękował też ochotnikom broniącym jego ojczyzny. Hierarcha w swoim przesłaniu zauważył jeden ważny, choć bolesny kontekst dla ostatnich wydarzeń. W tym tygodniu szczególnie przeżyliśmy jeszcze jeden rodzaj ataków na Ukrainę. Odkryliśmy, że oprócz pocisków rakietowych, dronów i bomb, agresor używa innej, niszczycielskiej broni przeciwko ukraińskiemu społeczeństwu – informacyjno-psychologicznej operacji specjalnej. Wróg próbuje uderzyć w ukraińskie serce, aby zabić zdolność naszego narodu do walki o swoją przyszłość. Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki podkreślił, że za takimi próbami zawsze stoi ojciec kłamstwa – diabeł. Biskupi w liście na Wielki Czwartek przestrzegli kapłanów przed marketingowym rozumieniem Kościoła, klerykalizacją świeckich oraz laicyzowaniem, a następnie sekularyzowaniem swojego życia. Zaznaczyli, że wraz z święceniami księża stali się własnością Chrystusa, a tym samym Jego Kościoła. W liście na Wielki Czwartek do kapłanów biskupi wskazali, że obecne zderzenie sakrum i profanum należy widzieć w świetle ewangelicznych zapowiedzi. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Biskupi podkreślili, że nie zostaliśmy powołani, aby być pracownikami socjalnymi, liderami czy rozwijającymi coaching. By rzeczywiście być świadkiem, konieczne jest spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego, napisali biskupi. Jako przykład kapłańskiego życia wskazali błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka oraz świętego biskupa Józefa Pelczara. A teraz głos oddam redaktorowi Piotrowi Piotrowskiemu, który opowie nieco więcej o zwyczajach Wielkiego Tygodnia poza naszym krajem. Wybraliśmy oczywiście tylko niektóre. Witam Cię, Piotrze.
Witam serdecznie.
I tak zastanawiam się, które wybraliśmy, bo wspólnie wybieraliśmy, prawda? Bo no, tych zwyczajów jest bardzo wiele, ale myślę, że...
Trochę żeśmy poskakali po globusie.
Bo i Filipiny są na przykład bardzo ciekawe.
I Brazylia.
I Brazylia, i Hiszpania. No to może tak chociaż spróbujemy gdzieś zerknąć na przykład...
I Półwysep Helski.
To nie wiem od czego, może od Hiszpanii zacznijmy, bo to w Hiszpanii Wielki Piątek to główny dzień tradycyjnych
obchodów. Oj, to się w ogóle zaczyna już w poniedziałek.
Wielkiego Tygodnia. A właśnie, no to tak, to nie Semana tak. Santa.
Dokładnie, Semana Santa.
To jest w ogóle cała historia związana z tym.
Szkoda, że u nas tego tak nie widać, a może powinniśmy...
No były jakieś próby takiej implementacji, prawda?
Były próby. I to się działo w różnych okresach.
Tylko to tak jak z dobrym. Tylko Piotrze, to tak jak z dobrym winem. To ono najbardziej smakuje w tych miejscach, które odwiedzamy. A potem jak je przenosimy i próbujemy, to zupełnie inaczej smakuje, prawda?
Nie wychodzi już wtedy, nie?
Także chyba te tradycje takie gdzieś, to trzeba tam pojechać.
No trzeba, ale to nie jest tak, że drodzy Państwo, że to się dzieje z dnia na dzień, że się zaczyna święty tydzień i po prostu wtedy zaczynamy, wcielam się tutaj w rolę Andaluzyjczyków na przykład i zaczynamy kombinować, jak to ten tydzień przeżyć, jak w ogóle te inscenizacje odtworzyć na ulicach. To nie tak, to jest wynik przygotowania
cały rok, tak, prawda? Bo dokładnie. To są specjalne bractwa
dokładnie, ćwiczą,
przygotowują. W samej Sewilli słyszałem, że ponad 50 tych bractw
tak,
jest.
Tak, dokładnie. No między innymi Antonio Banderas jest przecież w jednym z tych bractw i co roku przylatuje ze Stanów i właśnie się przebiera w ten strój taki charakterystyczny, o którym pewnie za chwilę powiemy i właśnie wraz z współbraćmi paraduje po ulicach. Także to nie dość, tak jak powiedziałeś, że to są przygotowania, to są też stroje, to jest no cały taki anturaż, bo tam każdy ruch, każdy gest jest bardzo ważny, no ale przede wszystkim też zajmują się w znacznej mierze tym mężczyźni, bo to wymaga też krzepy niezłej, bo są noszone figury i to, drodzy państwo, są figury na przykład kamienne, które no nie ważą kilkunastu kilogramów, tylko
także panowie biorą za bary to właśnie.
Biorą to w swoje ręce.
A kobiety dokładnie oglądają i szyją chyba te stroje, pomagają też, przynajmniej.
Ale też jakby uczestniczą w tym wszystkim. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, jest to no coś niesamowitego, coś, co jeżeli ktoś raz w tym uczestniczył, to na pewno mu to zapadnie w pamięć. To się dzieje oczywiście, tak jak powiedziałem, od poniedziałku przez kolejne dni, no ale kulminacja tego wszystkiego to jest Wielki Piątek.
No i wtedy to jest rzeczywiście po północy na ulicach miast wychodzą te pochody Jezusa Wszechmocnego, Matki Bożej Nadziei, Matki Bożej z Bazyliki Makarena na przykład, prawda? To w Sewilli się dzieje.
I to oczywiście jest Stowarzyszeniem Ognia, bo to też jest dość taka ważna rzecz w ogóle w Wielkanocy też przecież. Znamy to też jakby tutaj regionalnie, to pewnie wrócimy, może jeszcze się dzisiaj pewnie nam nie uda, ale
ale za tydzień może
za tydzień
byśmy
wrócimy
właśnie
też do tych zwyczajów, które towarzyszą tutaj nam w Polsce.
No właśnie, bo jak jeszcze tak podsumowując te hiszpańskie zwyczaje, no to tam jeszcze na przykład w Kordobie pali się tak zwane judasze. Ale
a to
są
tego
takie
nie znałem.
A no właśnie. A może na przykład o Filipinach jednak dwa słowa, bo tam rzeczywiście ja mam wrażenie, że to jest taki
kontrowersyjne to jest,
tak,
co?
Bo to połącza
twoim zdaniem też?
Według mnie no, chyba tak. I to jest takie
też
podtrzymywane dlatego właśnie, że chyba i media w to weszły i opisują to, pokazują zdjęcia, filmy.
Wiesz co, ale to nie tylko tam, bo też w tradycji Indian, bym powiedział, szeroko rozumianych, ten motyw krwi, on się pojawia. To jest zarówno u Indian północnoamerykańskich, ale też u Indian południowoamerykańskich. On oczywiście to jest jeszcze z czasów prekolumbijskich, ale on został zaimplementowany też do kultury chrześcijańskiej właśnie tej odmiany tamtejszej. I to jest chyba tak wpisane w ogóle też, wydaje mi się, w ten taki kościec kulturowy, więc to dla tych ludzi to nie jest coś, co jest jakoś przerażające.
Ale wiem, że tam starano się jednak troszeczkę to złagodzić, nie udało się chyba, bo
no
cały
właśnie,
czas jednak
no właśnie, bo my cały czas ogólnikami
no
mówimy,
właśnie,
a nie
bo
powiedzieliśmy, o co dokładnie
ja
chodzi.
Ja chyba nie do końca chciałbym, żebyśmy państwa teraz jakby wtajemniczali, bo chyba wiecie, no, ty powiedziałeś o tej ceremonii krwi, tak? Mówimy oczywiście o ukrzyżowaniu w Wielki Piątek i o tych ludziach, którzy, Filipińczykach, którzy się decydują, by ich ukrzyżowano właśnie. Naprawdę, no bo to się dzieje.
Tak,
to nie jest jakieś
narzędzia, które zostały użyte też przy krzyżowaniu Chrystusa, czyli młot, gwoździe, to są właśnie te znaki takie, które realnie zostały były wykorzystywane też w tym wykonywaniu tego wyroku.
No właśnie, ja tak się zastanawiam, jak przeżyć ten Wielki Piątek, żeby z jednej strony nie udawać, że to był jakieś wydarzenie, które miało charakter łagodny. No nie miało charakteru łagodnego, właśnie wręcz odwrotnie. Było to wydarzenie brutalne, straszne. Chyba najgorsze, no bo to była taka najgorsza.
No tak, no kara była jedną z najsurowszych, którą też jakby specyfika Rzymian, tak? Tutaj to o wykonawstwo zadbali profesjonaliści, czyli żołnierze, którzy tym się też parali. No, wiadomo, jakie też były relacje pomiędzy Żydami a Rzymianami, więc to tak jak powiedziałeś, to było coś brutalnego, bym powiedział no w skrócie, że po prostu masakra, tak? To też można takiego słowa tutaj w tym wypadku użyć. No i chyba to jest najwłaściwsze. A co do obchodzenia tego dnia, czy no bo świętowanie, to też, no, to też jest chyba złe słowo na określenie tego. Przeżywanie to jest chyba najlepsze. To myślę, że w ciszy, ale też można przecież pojechać do Wejherowa, tak? Wejść na Kalwarię, przejść całą Kalwarię Wejherowską. Też mamy przecież misterium tego dnia. To też się dzieje i też jest to takie żywy obraz, który nawiązuje właśnie do tej rzeczywistości sprzed tych 2020 już niebawem 5 lat.
Możliwości jest bardzo wiele. Możecie Państwo w dowolny sposób przeżywać ten czas. My zachęcamy do tego, żeby wejść w głąb troszeczkę. Nie tak po powierzchni, tylko trochę w głąb. I rzeczywiście chyba zwróciłeś uwagę na zasadniczy element tego czasu. To jest cisza.
No muszę Ci powiedzieć, że z roku na rok, jak w ten Wielki Piątek, też zawodowo mi się zdarza być z aparatem w różnych świątyniach, ja widzę, że to się dzieje. Ludzie potrzebują takiego wyciszenia. Czasem jest mi naprawdę niezręcznie gdzieś tam się poruszać między nimi.
Chyba niektóre rzeczy muszą pozostać w naszych wnętrzach i jednocześnie, tak jak powiedziałeś, tajemnicą. Piotrze, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za tydzień świątecznie się będziemy już chyba spotykać. Pozdrawiam Cię serdecznie.
Dzięki.
Dla wyznawców prawosławia i w kościołach chrześcijańskich obrządku wschodniego, tak jak i dla wszystkich innych chrześcijan, Wielkanoc, zwana też Paschą, Zmartwychwstaniem Chrystusowym czy Zmartwychwstaniem Pańskim, jest najważniejszym w roku momentem życia liturgicznego. Jest świętem celebrowanym w sposób najbardziej uroczysty. Duchowym przygotowaniem do Wielkiego Święta jest 40-dniowy post, zwany Wielkim lub Czterdziestnicą. W Kościele prawosławnym Wielki Post poprzedzony jest 4-tygodniowym przedpościem, będącym wstępem i pierwszym etapem całego liturgicznego zespołu obrzędowego zarówno obchodów wielkopostnych, jak i paschalnych. I te przygotowania prawosławni celebrują śpiewem. Z Aleksandrą Roszkowską, dyrygentką chóru w Cerkwi Prawosławnej, rozmawia redaktor Anna Rębas.
Kto może wykonywać muzykę cerkiewną? To muszą być osoby wyznania prawosławnego?
Nie muszą być to osoby wyznania prawosławnego. Kiedy przyszłam śpiewać tutaj do nas, do cerkwi, to nawet było kilka osób, katolików, którzy śpiewali, po prostu interesowali się muzyką cerkiewną. Ale należy pamiętać, że muzyka cerkiewna to jest muzyka, która jest wykonywana podczas nabożeństwa, która jest jakby w pewnych kanonach. Więc pamiętać trzeba o tematyce tej muzyki. Mogą wykonywać oczywiście inne wyznania, ale podczas nabożeństw w cerkwi.
Bo znalazłam też takie określenie, że muzyka cerkiewna nie musi się wiązać z praktyką liturgiczną na przykład.
Często spotykane jest, że podczas nabożeństw w języku cerkiewno-słowiańskim muzyka cerkiewna, czyli liturgiczne pienie, inaczej można po cerkiewno-słowiańsku to powiedzieć ustawne pienie, czyli muzyka cerkiewna. To jest muzyka liturgiczna, która jest wykonywana podczas, nie tylko podczas liturgii, ale podczas innych nabożeństw. Ale jest również muzyka cerkiewna, która jest napisana do tekstów liturgicznych lub do tekstów prawosławnych, która może być wykonywana podczas koncertów, bo należy pamiętać, że muzyka nie powinna zaburzać koncepcji nabożeństwa. Że muzyka powinna sprzyjać wiernym w modlitwie, w skupieniu się, pomagać. Ja zawsze, kiedy przygotowuję się do nabożeństwa, zawsze zwracam bardzo dużą uwagę na repertuar, na to, co śpiewamy, żeby to było jednolite, żeby to nie było bardzo takie artystyczne, koncertowe. Bo
i podczas... tak jest, bo poziom wysoki chóru.
Dziękuję bardzo, ale często dyrygenci zapominają i nabożeństwo zmienia się w koncert. Natomiast...
Nie o to chodzi.
Nie o to chodzi. Należy pamiętać, że są ludzie, którzy są na dole, modlą się, zostawili swoje sprawy w domu, przyszli do cerkwi, żeby się pomodlić.
Bo u nas w Kościele katolickim jest takie powiedzenie, kto śpiewa, dwa razy się modli. Zna pani to?
Tak, oczywiście. U nas też.
U was tak też, tak. Mówię, u nas, u was, bo to tak. Magazyn ekumeniczny. Teraz będziemy przybliżać te meandry właśnie prawosławia, między innymi też poprzez muzykę, chociażby sztukę, bo to też cały rozdział. A jak pani trafiła w ogóle do chóru? Jak się pani zainteresowała w ogóle tą muzyką? Jak to wyszło, że w pani ta muzyka zabrzmiała?
Wychowałam się w rodzinie prawosławnej, o tradycjach prawosławnych. Od dziecka śpiewałam w chórze dziecięcym. Później śpiewałam w chórze takim młodzieżowym, ale pochodzę z Białorusi. Przyjechałam tutaj do Polski na studia. Ukończyłam studia na naszej Akademii Muzycznej w Gdańsku, dyrygentury choralnej. No i oczywiście pierwsze co, jak przyjechałam tutaj do innego państwa, to oczywiście poszłam do cerkwi, bo chciałam poznać znajomych, chciałam mieć tutaj troszeczkę swojego tak domu w obcym kraju, w obcym państwie. I tutaj teraz w dzisiejszych czasach też dużo osób przyjeżdża do Polski i tutaj szuka w naszej cerkwi swojego małego domu. przychodzą też po nabożeństwach, zostają, dyskutują na różne tematy.
Potrzebują takiego duchowego wsparcia. Tak. Zresztą ja pamiętam, jak był wybuch wojny na Ukrainie 2 lata temu, kiedy kościół grekokatolicki i cerkiew były po prostu oblegane. Tam nie można się było dostać, tam było nabożeństwo za nabożeństwem. Tam po prostu ludzie przychodzili, żeby po prostu postać, wymienić się adresami, wymienić się informacjami, wymienić się uwagami na temat tego konfliktu. To było takie miejsce matka, które wszystkich skupiło. No i tak to się zaczęło z tym pani chórem. Tak?
Na początku śpiewałam w tym chórze przez 7 lat, a potem pan Anatol, świętej pamięci, pan Anatol Weliczenko przekazał mi swoją jakby symboliczną pałeczkę i zaczęłam prowadzić ten zespół.
Śpiew cerkiewny stanowi niezwykle wysublimowany rozdział w historii europejskiej kultury muzycznej. Takie zdanie przeczytałam gdzieś. Prawie nietknięty, często zamknięty w murach świątyń i monasterów, tworzy odrębny świat. Możemy powiedzieć, że ten śpiew jest sztuką wielką, uderzającą bogactwem swych form, brzmień, intensywnością nastrojów i niezapomnianym urokiem. To, co pani pokazuje, to, co pani tworzy, to, co w pani wykonaniu i wykonaniu pani chóru możemy usłyszeć, jest dokładnie odbiciem tego, co przed chwilą przeczytałam. Jak dochodzicie do takiego poziomu?
Przede wszystkim w zespole, w tej chwili, w zespole śpiewają osoby, które są osobami wierzącymi. Praktykujące osoby, bardzo często przychodzą osoby z innych państw, którzy śpiewali w chórach i też przychodzą do nas śpiewać. Bo to trzeba znać też strukturę nabożeństwa, trzeba też orientować się w kolejności tych utworów. Oczywiście ja mówię, co kiedy ma być, ale nabożeństwo składa się też z części stałych oraz z części zmiennych. Całe w ogóle nabożeństwo, liturgię czy całonocne czuwanie, tam są określone zasady nabożeństwa. W tak zwanym, w języku cyrkiosłowiańskim to się nazywa ustaw, po polsku typikon. W typikonie znajdują się wszystkie zasady, dokładnie wszystko jest opisane, ścisłe reguły. Części stałe to mogą być różnych kompozytorów części, czyli na przykład podczas liturgii to są antyfony, Ojcze Nasz modlitwa, albo na przykład pieśń cherubinów, no i inne oczywiście, ale również to są części zmienne, czyli tropariony, kondekiony. Te części opowiadają nam o tym, jakie jest święto, o historii tego święta, nawiązują konkretnie do konkretnej daty. W Cerkwi Prawosławnej ważne są cykle, czyli mamy cykl roczny świąt, cykl na przykład dobowy, kiedy jakie nabożeństwo się odprawia, liturgia tylko rano, czy na przykład całonocne czuwanie, albo również mamy cykl tygodniowy. Cykl tygodniowy to jest melodia jednego tygodnia. Tych melodii, inaczej można w języku cyrkiewnym słowiańskim to nazwać głasy, albo tony, melodie, tonacje. Tych jakby tonacji jest 8. 8 melodii. I zaczynamy od Wielkanocy. Pierwszy głas, czyli pierwsze melodie. Cały tydzień śpiewane są nabożeństwa, te części zmienne, na tą melodię. Czyli chórzyści dostają teksty, w tekstach są zaznaczone przystanki i melodie. Ja mówię na przykład głas czwarty, czyli melodia czwarta. I oni już wiedzą, mogę na przykład, bardzo często oczywiście trzeba przypomnieć, na szybko zawsze zaśpiewać im tą melodię, żeby to się nie pomyliło. I śpiewamy na te głasy. I po kolei te 8 głosów, 8 tygodni, to się w kółko powtarza. I to oczywiście wszystko się dzieje wokół Świętej Boskiej Liturgii, która jest odprawiana w niedzielę.
2 razy w roku organizowane są w Gdańsku rekolekcje Winnica Racheli. To spotkanie dla kobiet, które doświadczyły aborcji. Ale nie tylko. Mogą wziąć w nich udział również mężczyźni i osoby bliskie z rodzin. O tym, po co są organizowane takie spotkania i jak wyglądają, Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiadała Lena Krynicka.
Rachela to jest kobieta ze Starego Testamentu i to jest matka, która opłakuje swoich synów. Kobieta, która czuje żal, niesamowity ból, żałobę. I ten drugi wyraz, winnica, to jest też odniesienie z kolei do Ewangelii, gdzie mówi się, że Pan Jezus jest winnym krzewem, a my jesteśmy latoroślami, czyli bez Niego tak naprawdę niczego nie możemy uczynić. I praca właśnie w winnicy Racheli, w winnicy Pana, to jest ten taki czas szczególnej łaski w trakcie rekolekcji. To jest bardzo duży trud, duży wysiłek, ale też przy pomocą Bożej łaski te osoby z doświadczeniem aborcji mogą przejść przez ten czas, przeżyć tą żałobę, która też bardzo często nie była przeżyta, gdzieś tam duchowo spotkać swoje dziecko lub swoje dzieci, nadać mu imię, przywrócić mu taką godność i tak naprawdę przyjąć dopiero po czasie życie do rodziny, życie, które było w tamtym czasie po prostu odrzucone.
Organizujecie rekolekcje dla kobiet, ale co ciekawe też dla mężczyzn.
Mężczyźni przeżywają doświadczenia aborcji zupełnie w inny sposób. Zaczynamy gdzieś tam dostrzegać, że jest potrzeba też mówić do mężczyzn, więc na nasze rekolekcje zapraszamy też małżeństwa, zapraszamy też mężczyzn, zapraszamy też pary. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest powiedzieć, że w rekolekcjach Winnica Racheli mogą wziąć udział też ocaleńcy. Ocaleniec to jest osoba, która przyszła na świat w rodzinie, kolejno po dokonanej w rodzinie aborcji. Z tego doświadczenia pracy z osobami, które dokonały aborcji, widzimy, że to ma bardzo duży taki duchowy wpływ też na życie tej osoby. Dlatego zapraszamy na nasze rekolekcje również ocaleńców.
Cofnijmy się w czasie. Skąd pomysł, żeby w ogóle takie rekolekcje zorganizować?
Te rekolekcje to jest taki czas bardzo dużego skupienia. To jest taki szczególny czas Bożej łaski i one potrzebują też bardzo dużo ciszy. Tam jest bardzo dużo medytacji nad Słowem Bożym, rozważaniu fragmentów Pisma Świętego, takie ćwiczenie duchowe. Te rekolekcje odbywają się raczej w takich mniejszych grupach, w takich bardzo małym gronie, ponieważ to są bardzo trudne doświadczenia, czasami tłumione wiele, wiele lat. Ostatnio przyjechała do nas pani po 48 latach od dokonanej aborcji. I mimo, że ona wyznawała już ten grzech w sakramencie pokuty i pojednania, natomiast przez te wszystkie lata ona nie umiała sobie z tym poradzić. Takich doświadczeń, takich świadectw, takich obserwacji mamy bardzo dużo. I ten pomysł zrodził się w sercu naszej już nieżyjącej siostry świętej pamięci Wiesławy Szostki. Gdzieś tam Pan Bóg bardzo przemawiał do jej serca. Widzieliśmy cierpienie tych kobiet gdzieś tam w naszym środowisku, w naszych pobliższych środowiskach widzieliśmy, że kobiety cierpią, natomiast nie miały takiej przestrzeni, żeby ten temat z kimś poruszyć. I w trakcie rekolekcji też mamy takie obserwacje. Kobiety opowiadają o swoim doświadczeniu po raz pierwszy. Czyli w takim życiu codziennym to jest osoba, która rozwija się zawodowo, osiąga jakieś tam sukcesy, zajmuje jakieś tam stanowisko, też normalnie funkcjonuje w rodzinie, natomiast kiedy przyjeżdża na rekolekcję, dopiero jest taki czas, kiedy ona otwiera swoje serce wśród osób z podobnym doświadczeniem i dopiero wpuszcza tam gdzieś tam światło Bożej łaski. I wtedy Pan Bóg wchodzi w tą ranę, w to takie ogromne, przeogromne cierpienie tej osoby. To jest taki czas, kiedy ona dopiero może dopuścić do siebie tak naprawdę tą myśl, te uczucia, przeżyć tą żałobę, tą rozpacz. Bardzo często kobiety pytają, nie wiedzą też tak naprawdę, gdzie są ich dzieci, bo dzieci nie mają grobów, nie były pochowane, nie mają grobów. Mają bardzo dużo pytań, jak przychodzą i też mają taką przestrzeń, żeby właśnie w takich bezpiecznych warunkach przeżyć te swoje doświadczenie i oddać to po prostu Panu Bogu.
Jak te rekolekcje wyglądają? To są spotkania, warsztaty, tak jak Pani już wspomniała, medytacje między innymi?
Tak, to jest taki program, który został opracowany przez dr Teresę Burkę, psycholog ze Stanów Zjednoczonych, ze stanu Pensylwania. I ona w swojej pracy razem ze swoim małżonkiem, też do niej zwracały się kobiety z doświadczeniem aborcji, został wypracowany taki program oparty właśnie też na fragmentach Pisma Świętego, na medytacjach, takich ćwiczeniach duchowych, takich zadawaniu pytań, dawaniu informacji zwrotnych. Rekolekcje mają bardzo dużą dynamikę. Zawsze prosimy też, żeby panie zadbały o taki czas ciszy.
Gdyby ktoś z naszych słuchaczy wie, że w rodzinie albo wśród znajomych jest kobieta, która dokonała aborcji i że przydałyby jej się takie rekolekcje. Dlaczego warto na nie pójść?
Bardzo zapraszamy Państwa o kontakt telefoniczny z nami. Ja może podam numer telefonu 578-054-725 i powiem z takiego doświadczenia też pracy z osobami już po przejściu rekolekcji. Widzimy, że Pan Bóg po prostu w momencie, kiedy my konfrontujemy się z prawdą, że na tamten czas popełniłam taki błąd, czy popełniliśmy i kobieta, zarówno i kobieta i mężczyzna są odpowiedzialne też za nieprzyjęcie życia w tamtym czasie. Natomiast jeżeli stajemy w prawdzie i prosimy Pana Boga też szczerze, w takiej kruchości serca o przebaczenie, to Pan Bóg przychodzi też ze swoją łaską i zaprowadza taki Boży porządek w tej rodzinie. Temu dziecku nadawane jest imię. Intuicja mamy czuje, jaka jest płeć dziecka. My się o to modlimy i to gdzieś tam mamą przychodzi na modlitwie. Niektóre mamy wiedzą, jaka jest płeć, nadają imiona tym dzieciom, czyli tak nazwiska. Tak naprawdę duchowo ta osoba jest przyjęta do rodziny. I właśnie w momencie, kiedy się spotykamy z tymi kobietami po dwóch, po trzech latach, bo w Sanktuarium Matki Bożej w Matamblewie organizujemy takie cykliczne msze święte i później takie spotkania z tymi osobami, które mają też takie, dla tych oczywiście, które mają takie pragnienie podzielić się, jakie są owoce po tych rekolekcjach i widzimy, że Pan Bóg błogosławi tej rodzinie. W momencie, kiedy stajemy, skonfrontujemy się w prawdzie, to Pan Bóg później zaprowadza taki swój porządek w tej rodzinie.
I na koniec jeszcze zaproszenie do Gdyni na noc ponad miastem. Aktorzy z grupy artystycznej Nazaret i Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni po raz kolejny podejmują się próby przybliżenia wydarzeń z Golgoty sprzed 2000 lat. Spektakl pasyjny Noc ponad miastem, czyli także i Twoja historia, powstał na podstawie scenariusza księdza Idziego Piaseckiego i wystawiony jest od 2009 roku. To uwspółcześniona wersja Chrystusowej Drogi na Golgotę. To wydarzenie odbędzie się dziś o 19:30 w parafii świętego Mikołaja w Gdyni, mówi prezes Stowarzyszenia KACK Jarosław Szydłak.
Podobnie jak w tych wydarzeniach historycznych, czyli w Drodze Krzyżowej, w Męce Chrystusa, wtedy tam w Jerozolimie, u początku nowej ery, czy ktoś był po prostu widzem, czy ktoś był przechodniem, czy ktoś stał i po prostu prowadził jakieś stoisko handlowe przy drodze, którą Chrystus dźwigając krzyż przechodził, od tej rzeczywistości nie uciekniemy. Więc każdy na pewno w tym spektaklu się odnajdzie. Pozostaje zawsze pytanie, w jakiej roli w tym momencie życia, bo to też nie jest tak, że raz podjęta decyzja, nie wiem, jestem chrześcijaninem, nie jestem, jestem praktykujący, nie praktykujący, jest jakąś decyzją na całe życie, bo nasze życie się zmienia. Więc my sami, grający ten spektakl, przygotowujący go od lat dla widzów, co roku mówimy, że zderzamy się z nim na nowo.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Dzisiejszą audycję zrealizował Jacek Puchalski, a przygotował i opracował Andrzej Urbański. Dobrego dnia Państwu życzymy i do zobaczenia za tydzień, już świątecznie, o 8:30.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.